Jak Stalin po trupach wspiął się na szczyt władzy? Czym była masowa industrializacja i kolektywizacja, która doprowadziła do ludobójstwa? Jak powstał kult jednostki? Oraz jak Stalin zlikwidował swoich towarzyszy wiernych bolszewików? Witam na kanale historycznym Międzywojnie, gdzie opowiadam o okresie najbardziej burzliwych zmian politycznych, społecznych oraz ekonomicznych, które odcisnęły piętno na cały XX wiek. Nazywam się Jarosław Kołenaś,
a ja Stanisław Żuławski i zapraszamy do podróży, gdzie będziemy ujawniać kulisy i sekrety szalonych lat dwudziestolecia międzywojennego.
Witam wszystkich Państwa na kanale Międzywojnie. Poprzedni odcinek była to pierwsza część naszej opowieści na temat Józefa Stalina. Zakończyliśmy na okresie wojny domowej, wojny z Polską, czyli jesteśmy już po 22 roku i Stanisławie moje pytanie jest takie, bo kończy się wojna i ci, którzy byli w polu, ci już nie komisarze wojskowi, przechodzą, można powiedzieć, że do cywila. I co się dzieje już z tym cywilem partyjnym, partyjniakiem Józefem Stalinem?
Jarku, zanim dokładnie odpowiem Ci na to pytanie, tu bardzo ważna rzecz jeszcze, o której wspomniałeś. Stalin był ludowym komisarzem do spraw narodowościowych i w 1921 roku zaczyna się zajmować sprawą mniejszości narodowych w nowo zajętych republikach. Tu chodzi o Gruzję, Turkmenistan. Generalnie zajmuje się sprawami rodzinnego Kaukazu. Dlaczego o tym mówię? Dlatego o tym mówię, że Stalin miał po pierwsze bardzo specyficzny, odbiegający od reszty bolszewików i marksistów pogląd na temat roli mniejszości narodowych i ich funkcji w państwie radzieckim. Otóż Stalin uważał, że powinny one mieć taką formalną autonomię, ale nie praktyczną i uważał, że w ramach tych mniejszości one będą miały tendencję do tłumienia rodzimych mniejszości narodowych, więc uważał, że powinno się stworzyć jedno transkaukaskie albo zakaukaskie, jedno takie państwo socjalistyczne, które oczywiście będzie funkcjonowało ściśle w ramach Federacyjnej Republiki Radzieckiej. Czyli on tak naprawdę, i tu pojawia się pierwsza krytyka ze strony Lenina, o rusofilski szowinizm, czyli on jako Gruzin po raz pierwszy został skrytykowany za takie podejście rusofilsko-imperialistyczne. To znaczy on sobie nie wyobrażał, że to będzie funkcjonowało na zasadzie jakiejś takiej autonomicznej czy oddzielnej. Oczywiście na czele tych partii, na czele tych republik mieli się znajdować działacze, oddelegowani działacze bolszewiccy, lokalni działacze bolszewiccy. On od razu zdymisjonował działaczy mniejszewickich, którzy jako pierwsi utworzyli taką gruzińską republikę ludową. Tam doszło nawet do takiej sytuacji, że publicznie spoliczkował jednego z przywódcy partyjnego. Lenin był wściekły, gdy o tym się dowiedział. Natomiast to, jeszcze raz, dlaczego warto o tym wspomnieć? Ponieważ tu pojawiają się pierwsze takie punkty rozbieżne właśnie z programem Lenina. Stalin mocno daje się we znaki jako krytyk takiego tego podejścia marksistowskiego. Drugi taki punkt rozbieżny, który raczej sprowadza go na drogę konfliktu z Trockim, to jest krytyka NEP-u. I tu Stalin zyskuje sobie punkt po stronie Lenina. Otóż w gronie przywódców socjalistycznych toczy się taka dyskusja, czyli w gronie tego komitetu centralnego partyjnego, jak podejść do NEP-u. Przypomnijmy, NEP to była taka nowa ekonomiczna polityka polegająca na tym, że chwilowo postanowiono przywrócić warunki gospodarki rynkowej, czyli pozwolić na funkcjonowanie drobnej przedsiębiorczości, drobnego handlu, drobnego biznesu, drobnego rzemiosła obok wielkich molochów państwowych, wielkich zakładów przemysłowych, wielkich kołchozów, sowchozów. Dlaczego? Dlatego, że po prostu na początku lat 20. doszło do serii strajków i buntów chłopskich. Po prostu ludzie już nie wytrzymali tego rozdzielnictwa, przymusowych rekwizycji gospodarki komunistycznej i Lenin sobie zdawał sprawę, że muszą naprawić, odtworzyć pewne fundamenty gospodarki rynkowej, tak żeby ta, w cudzysłowie, niewidzialna ręka rynku uzdrowiła trochę gospodarkę, żeby po prostu nie doszło do tego, że bolszewicy, czyli to świeże państwo zostanie zniszczone przez interwencje potęg zachodnich, Dodatkowo jeszcze potrzebne było to, NEP był potrzebny do tego, żeby zalegalizować zachodnie firmy. O tym będziemy wspominali w kolejnym odcinku, ponieważ doszło wtedy do tajnej współpracy z Niemcami. I tu zachodnie koncerny Krupa, koncerny Junkersa zaczęły się pojawiać na sowieckim rynku i po prostu oferować współpracę. I to musiało być pod jakimś tam, jakąś taką, zostać zalegalizowane w formie takiej współpracy biznesowej. I oczywiście twardogłowi partyjniacy, wśród nich ideolog Trocki, sprzeciwili się temu. Uznali to za zdradę ideałów komunistycznych. Natomiast, co ciekawe, Stalin jako realista opowiedział się po stronie Lenina. To znaczy nie dlatego, żeby popierał specjalnie wolny rynek, ale dlatego, że uznał to, że za takie stanowisko pośrednie, łagodzące i zyskał w tym samym sympatię Lenina. I tu zażegnał ten swój konflikt właśnie narodowościowy. I te protesty, ten podział partyjny doprowadził do tego, że narodziła się coś w rodzaju, co zostało formalnie nazwane później lewicową opozycją wobec bolszewików. Prym wiódł tam Trocki. I Lenin zaczął się obawiać bardzo mocno rozłamu partyjnego. I w związku z tym, uwaga, stworzył takie stanowisko sekretarza generalnego partii komunistycznej. Był to początek roku 22 i to stanowisko z założenia miało służyć utrzymaniu dyscypliny partyjnej. Oficjalnie taki sekretarz generalny bezpośrednio kontrolował tylko zaledwie partię komunistyczną. Jego głównym zadaniem było określanie składu członków tej partii i przydzielanie stanowisk. Też nadzorował rejestrowanie wydarzeń partyjnych, miał takie funkcje jak informowanie przywódców partii i członków o planowanych działaniach. Jeśli jednak weźmiemy pod uwagę fakt, że partia komunistyczna jako taka miała totalny monopol na władzę polityczną, to z tego prostego równania wyjdzie nam, że ten, kto rządził partią, ten w zasadzie sprawował władzę w Związku Radzieckim. I ze względu na to, że Lenin bardzo mocno zaczął podupadać na zdrowiu w 22 roku, to objawy choroby wewnętrznej zaczęły go coraz bardziej mu doskwierać. Później doznał serii udarów i ze względu na ten swój kiepski stan zdrowia był świadomy tego, że musi komuś takiemu silnemu przywódcy powierzyć to zadanie sterujące partią, a tym samym za pomocą tego człowieka sterować już ze swojego fotela działaniami partii, postanowił, że powierzy to właśnie Stalinowi. Nie ze względu na to, że jakoś szczególnie lubił Stalina, ale uznał, że Stalin jest taką postacią niezaangażowaną w te konflikty partyjne i może będzie balansował te różne stanowiska, te różne rozbieżne stanowiska na łonie partii. Sam Trocki później przypisywał nominację Stalina wynikającą z tego, że został zarekomendowany przez Stalinowi przez Grigorija Zinowiewa. Tak jak mówię, prawdopodobnie jednak podupadający na zdrowiu Lenin potrzebował właśnie takiego swojego reprezentanta, swojego człowieka na tym kluczowym stanowisku. I Stalin wykorzystał od samego początku bardzo skrupulatnie to stanowisko. Będzie rekrutował. Uwaga, nie będzie od razu włączał się w konflikty, tylko będzie rekrutował do lokalnej biurokracji prowincjonalnej, partyjnej, ludzi będących w 100% jego zwolennikami. Czyli to było na zasadzie takiej rekomendacji. Miał po prostu na wysokich stanowiskach miał swoich ludzi, którzy polecali mu kolejnych ludzi. Byli to ludzie młodzi, którzy właśnie tymi młodymi ludźmi zastępował starych bolszewików i będzie ich nagradzał, czyli rodzi się takie zjawisko jak nomenklatura, czyli ten aparat partyjny i biurokratyczny, który zostaje, ma dodatkowe przydziały różnych luksusowych towarów, jest dosłownie wynagradzany za lojalność, który niekoniecznie wierzy w te wszystkie ideały rewolucyjne, tylko po prostu ufa Stalinowi i jest podporządkowany jego i jego ludziom. I już w samym roku 1922 będzie to około 10 tysięcy nowych nominatów. W ciągu następnych kilku lat Stalin wykorzysta te zasady leninowskie, centralizmu demokratycznego, aby przekształcić swój urząd w przywódcę partii, takiego jednoznacznego przywódcę, a ostatecznie przywódcę Związku Radzieckiego. I tu dochodzi do takiego też znaczącego przełomu. W maju 1922 roku Lenin doznaje rozległego udaru mózgu, w wyniku którego został praktycznie sparaliżowany. Mieszka wtedy w swojej willi, w takiej daczy w miejscowości Gorki i utrzymuje kontakt ze światem zewnętrznym, a w zasadzie z sownarkomem za pośrednictwem Stalina. Stalin go wówczas regularnie odwiedza. Jest najczęstszym gościem oprócz jego żony w jego domu. Mimo tego, że Lenin za Stalinem, tak jak już wspomniałem, nie za bardzo przepadał. Lenin, jak później to zdradzał swojej żonie, nie podobał się tak zwany azjatycki sposób bycia Stalina i też wyznał kiedyś swojej siostrze Marii, że Stalin nie uważa Stalina za zbyt inteligentnego. No tu oczywiście musiał się bardzo pomylić. Lenin też, z tego co wiemy, dwukrotnie prosił Stalina o zdobycie trucizny, aby mógł ukrócić swoje cierpienia, ale Stalin się na to nie zgodził. Też Lenin i Stalin, tak jak wspomniałem, spierali się w kwestii handlu zagranicznego. Lenin tu uważał, że państwo powinno mieć kompletny monopol. Stalin był zwolennikiem tego, że jeszcze na tym etapie nie jest to praktyczne. Też poróżniła ich bardzo ta kwestia gruzińska. Natomiast wtedy, kiedy właśnie Lenin oskarża Stalina o wielkoruski szowinizm, natomiast tu osiągnęli kompromis, w którym federacja została przemianowana na Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich, czyli to była formalna federacja, tak naprawdę był to związek takich podporządkowanych państw, oczywiście temu centralnemu ośrodkowi w Moskwie. Natomiast doszło do takich serii incydentów, które poróżniły ich już bardzo mocno i to na gruncie zupełnie osobistym. Pewnego dnia Lenin dowiedział się, że kilka miesięcy wcześniej Stalin był wyjątkowo arogancki, żeby nie powiedzieć, że chamski wobec jego żony Nadieżny Krupskiej podczas rozmowy telefonicznej. Wynikało to z tego, że Krupska była bardzo przeciwna Stalinowi i po cichu wspierała Trockiego. Kiedy Stalin się o tym dowiedział, zwyzywał ją, nazwać ją miał ponoć syfilityczną dziwką. Lenin, kiedy się o tym dowiedział, rozkazał Stalinowi natychmiast ją przeprosić, natomiast ten, to już świadczy też o arogancji Stalina, odrzekł, że ona nie jest tylko żoną Lenina, ale przede wszystkim jego i jego Stalina partyjną koleżanką i jako taką ma prawo ją krytykować i upominać za błędy i wypaczenia. Tu właśnie chodziło o tą konkretnie krytykę Trockiego. I w ostatnich latach życia Krupska była taką pamiętnikarką i można powiedzieć osobistą sekretarką też Lenina. Spisała coś w rodzaju, co później historycy nazwali testamentem Lenina. Tak naprawdę była to seria bardziej lub mniej lekceważących notatek o ludziach z otoczenia Lenina, ale przede wszystkim o Stalinie. I historycy wspierają się do dziś na temat, na ile ten tak zwany testament Lenina jest dziełem samego Lenina, a na ile Krupskiej, ale panuje takie powszechne przekonanie, że generalnie w ogólny sposób on, ten testament, mimo że spisany przez Krupską, on przedstawia opinię samego Lenina. W tym testamencie przede wszystkim krytykowana jest osobista strona maniery właśnie Józefa Stalina, dążenie do nadmiernej koncentracji władzy i tam pojawia się nawet sugestia, że powinien jednak zostać usunięty ze stanowiska sekretarza generalnego. I według niektórych historyków Lenin ogólnie skłaniał się ku takiemu, ku wizji kolegialnego przywództwa, czyli po jego śmierci powinno być coś w rodzaju triumviratu, czy takiego kolegium, gdzie na czele stałby Trocki. Też Lenin wielokrotnie wytykał błędy Zinowiewowi i Kamieniewowi, ale taka najbardziej druzgocąca krytyka spada właśnie na Stalina i tu można zaprezentować konkretny cytat. Stalin jest zbyt surowy. A ta wada, która jest całkowicie akceptowalna w naszym środowisku i w relacjach między nami jako komunistami, staje się nie do przyjęcia na stanowisku sekretarza generalnego. Dlatego proponuję towarzyszom, aby opracowali sposób na usunięcie go z tego stanowiska i mianowali na to stanowisko kogoś innego, kto różni się od towarzysza Stalina pod wszystkimi innymi względami, tylko jednym wyższym aspektem, że powinien być bardziej tolerancyjny, bardziej uprzejmy i bardziej uważny na towarzyszy, mniej kapryśny i tak dalej. To jest notatka z 4 stycznia 1923 i szczęście Stalina polegało na tym, że po tą schedę o Poleninie czekało w kolejce kilka osób i nie był to jedynie Trocki, był to też Zinowiew, Kamieniec, Bucharin, Rykow i Michał Tomski. I Stalinowi udało się skonsolidować taki triumvirat, skonsolidować, znaleźć sojuszników właśnie w Zinowiewie i Kamieniewie, którzy nie wykonali jakby tego testamentu Stalina, nie odsunęli Stalina z tego stanowiska, ponieważ uznali, że na tym etapie Stalin może być im pomocny właśnie w kontrszaftach przeciwko Trockiemu. Stalin osobiście Trockim gardził i uważał go jako główną przeszkodę na drodze w dominacji w partii. Zresztą vice versa. Trocki też nie przepadał za Stalina, uważał go za prostaka. I właśnie podczas tej choroby przedłużającej się Lenina, Stalin z Kamieniewem i Zinowiewem utworzyli taki nieoficjalny triumvirat, znany również pod rosyjską nazwą Trojka. Sojusz wymierzony konkretnie w Trockiego. I oficjalnie na trzecim kongresie partii komunistycznej Zinowiew poparł przeciwko Trockiemu Stalina, mimo tego, że Stalin spotkał się z krytyką, nazwany został prawicowcem za poparcie dla polityki NEP-u, to Stalin miał już na tyle mocne w Komitecie Centralnym jakby frakcje sojuszników, że ta lewicowa, tak zwana lewicowa opozycja, na czele której stał Trocki, została praktycznie zdyskwalifikowana. Lenin umiera w styczniu 1924 roku i Stalin bardzo sprytnie zajmuje się, jest głównym inicjatorem pogrzebu, uroczystości pogrzebowych i samej idei kremacji Stalina oraz późniejszej budowy mauzoleum. To jest wbrew w ogóle życzeniu wdowy po Leninie. Zwłoki Lenina zostały zabalsamowane i umieszczone w placu w mauzoleum na Placu Czerwonym w Moskwie. Służyło to temu, że miało to odwołać się do takich ludowych wierzeń, w którym właśnie balsamowane zwłoki miały gwarantować, miały być taką oznaką świętości, czy wręcz takiego nieśmiertelności danego człowieka. Chodziło też o to, żeby zacząć budować kult Lenina, czyli taką świecką religię na miastkę. To było bardzo praktyczne z punktu widzenia Stalina, ponieważ Stalin, budując wizerunek geniusza, czy istoty nadludzkiej Lenina, dbał też o to w tym o własny interes, to znaczy stawał się głównym arcykapłanem jego kultu, czyli takim papieżem, który był głównym spadkobiercą, czyli zarazem, jeśli komunizm, leninizm był objawioną prawdą, no to Stalin był jej najwyższym spadkobiercą. Oczywiście cały ten testament Lenina nie został przeczytany oficjalnie, został przeczytany na takim zamkniętym zgromadzeniu, więc dowiedzieli się o nim tylko najwyżsi funkcjonariusze partyjni. Oficjalnie nic o tym nie wspominano, więc Stalin starał się podkreślać to, że był głównym kontynuatorem myśli Lenina i podczas pogrzebu nawet był jednym z tych, którzy nieśli w orszaku pogrzebowym trumnę z Leninem, czyli był takim leninistą idealnym. Wtedy też przemianowano Piotrogród na Leningrad. A później oczywiście w sukurs za tym poszła koncepcja stalinizmu, czyli gloryfikacji samego Stalina, ale to był tylko kolejny etap. Oczywiście jednocześnie według sekretarza Stalina, według jego wspomnień, Borysa Bazdanowa, Osobiście Stalin po cichu cieszył się ze śmierci Lenina, publicznie, jak powiedział, zakładając maskę smutku. Kariera Stalina zaczyna szybować. Oczywiście kontynuując ten proceder faworyzowania nowych członków partii komunistycznej, jednocześnie wypierając starych bolszewików i zazwyczaj, czy prawie zawsze, wypiera zwolenników Trockiego. Jednocześnie buduje taki tajny sojusz i bliskie kontakty osobiste w tajnej policji państwowej. Najpierw czeka, a następnie w państwowym dyrektoriacie politycznym. Tu pomaga osobista znajomość z Feliksem Dzierżyńskim, Jagodą i Wieczysławem Mężyńskim, a w życiu prywatnym większość czasu spędza na Kremlu i w daczy w Zubałowej. Też żona rodzi mu wtedy córkę Swietłanę w roku 26. Pod koniec jeszcze 24 roku po raz pierwszy Stalin występuje przeciwko Kamieniewowi i Zinowiewowi, usuwając ich zwolenników z kluczowych stanowisk. Później, rok później oni przechodzą do opozycji wobec Stalina i Bucharina. I Stalin, podgrzewając te spory frakcyjne, doprowadza do tego, że w październiku 27 roku, już posiadając większość zwolenników w Komitecie Centralnym, usuwa Zinowiewa i Trockiego właśnie z szeregu członków Komitetu Centralnego. Trocki zostaje zesłany do Kazachstanu, a później deportowany w 29 roku z kraju. Taki, można powiedzieć, haniebny dla niego sposób, ponieważ odprowadzają go do samej granicy, do pociągu. Więc reszta przywódców tak zwanej lewicowej opozycji okazuje skruchę. No i ci, którzy właśnie oficjalnie wyparli się trockizmu, powracają do partii. W ten sposób Stalin staje się najwyższym przywódcą, chociaż formalnie nie szefem rządu. I tu drugą osobą jest Wiaczesław Mołotow. I wtedy rodzi się coś takiego, początek takiego zjawiska, jak kult wodza, tym razem już samego Stalina. Zaczyna on przyjmować takie formy boskie, naprawdę religijne. No i też łączy się to już z początkiem paranoi, obsesji władzy, spiskologii i wielkiego terroru. I tu będę miał właśnie do ciebie pytanie, Jarku. Skąd się wzięła w ogóle polityka czystek? Jak wyglądała ta konsolidacja władzy przez Stalina? Czym się kierował i dlaczego ten terror, ta spirala ciągle się nakręcała?
Żeby odpowiedzieć na to pytanie, to trzeba poruszyć kwestię związaną z propagandą. Mianowicie sowiecka propaganda potrafiła na początku przekonać ludzi do tego, że mamy do czynienia z zagrożeniem zewnętrznym i wewnętrznym, a następnie tak steroryzować społeczeństwo, żeby bało się, można powiedzieć, że własnych myśli. Ale to wszystko było na poziomie, było pewnym takim procesem. Tutaj bym wrócił do słów Lenina, który powiedział, że kino jest najważniejsze ze sztuk. Józef Stalin zrealizował to w sposób empiryczny oraz do kina dołożył radio. Otóż stworzono całą machinę propagandową, która polegała na tym, że pojawiały się radia, na przykład w domach, na wsiach, gdzie ludzie słuchali tych audycji, które tam są, i w tych audycjach podkreślano mądrość partii, posunięcia partii, które są właściwe, to, że towarzysz Stalin jest najwspanialszym przywódcą na świecie, przywódcą tego bloku socjalistycznego, a kierunek, w którym idziemy, jest kierunkiem właściwym. Ludzie, słysząc codziennie właśnie audycje, które tworzyły tę propagandę, zaczynali wierzyć w to, jak jest. Zresztą powstawały też różne filmy propagandowe, które miały na celu na przykład przedstawić przeciwników politycznych. A kto był tym przeciwnikiem politycznym? Przeciwnikiem politycznym to byli na przykład kłacy, którzy chowali zbiory, chowali no, to, co produkowali, żeby na przykład nie trafiał na rynek do miast, ponieważ był problem związany też z dostawami do miast, ale o tym będziemy za chwilę mówić, za chwilę będziemy to omawiać. Ale tutaj bym się zatrzymał, jak już omówiliśmy kwestię dotyczącą radia, to chciałbym przejść na temat filmu. Film, jak powiedział Lenin, jest, kino jest najważniejsze ze sztuk. Stworzono kina objazdowe, które jeździły ze swoimi filmami od miasteczek, małych wsi, oraz stworzono wielkie kina w dużych miastach. Miało to na celu pokazać społeczeństwu, jaka jest ta socjalistyczna rzeczywistość, z którą zgadza się partia. I na przykład, jak dając przykład jednego z wybitnych reżyserów, Siergieja Eisensteina, który stworzył takie widowisko artystyczne Szturm na Pałac Zimowy z 7 listopada 1920 roku, gdzie wszystko to, co było w tym spektaklu pokazane, raczej ten przebieg tej rewolucji, był czystą propagandą, było to dzieło, które miało zakrzywić tą właściwą historię. Tak, Eisenstein nakręcił jeszcze takie dwa bardzo znane filmy. To był Pancernik Potiomkin oraz Październik. I to właśnie w filmie Październik Eisenstein popełnił pewien błąd, z którego no, nie zdawał sobie sprawy. Mianowicie oprócz Lenina i Stalina w tym filmie pojawia się Trocki. I no, tutaj zdania są podzielone, jak to się stało, ale w każdym razie reżyser spotkał się ze Stalinem, który podobno miał go przekonać do tego, żeby dokonał rewizji tego filmu i wyciął te niewłaściwe sceny, które no, można powiedzieć, że wypaczały historię przyjętą rewolucji październikowej, gdzie już miejsca dla Trockiego nie było. Zresztą bodajże w tym filmie też jest taka scena, gdzie jest Lenin, jest Stalin i tym takim wydającym polecenia, przyjmującym raporty od innych bolszewików i właśnie Stalin. A Lenin stoi obok i tak naprawdę przytakuje. Także stworzono tutaj taką pewną wizję artystyczną, która miała zakrzywić tą prawdziwą historię rewolucji październikowej, bo jak dobrze wiemy, no tym jednym z tych rzeczywistych przywódców, no to, który odegrał bardzo dużą rolę, to był Trocki, a Stalin, no nie, no powiedział, akurat przy październiku był tą marginalną postacią. Tak, Stanisławie?
Jeszcze bym dodał, jeśli już jesteśmy przy propagandzie kinowej, Siergieju Eisensteinie, bardzo ważny film Aleksander Newski z 1938 roku. To jest etap, kiedy Związek Radziecki, Stalin obawia się dramatycznie agresji niemieckiej, hitlerowskiej i wtedy powstaje taki film, przypominają sobie czasy księcia ruskiego Aleksandra Newskiego, który obronił Ruś przed krzyżowcami, krzyżakami. No i tam właśnie ci krzyżacy przedstawieni są, zamiast krzyży mają po prostu takie połamane krzyże w kształcie swastyk. Jest to taki film, który typowo przygotowywał mieszkańców Związku Radzieckiego na konfrontację z Niemcami, ponieważ Stalin rzeczywiście wierzył w to, że dojdzie do, jest możliwa bardzo szybka agresja właśnie państw, jak to nazwał, tej osi państw faszystowskich i kapitalistycznych. Natomiast w pewnym momencie, jak pamiętamy, dochodzi do przełomu sojuszu z Niemcami i wtedy ten, co ciekawe, w ten film zostaje natychmiastowo zdjęty z kin po podpisaniu traktatu Ribbentrop-Mołotow.
No ja też spotkałem się z takim filmem, który no co prawda nie odnosił się do kwestii takich no, historycznych, jak o których przed chwilą powiedziałeś, ale dotyczy no wprowadzenia społeczeństwa jakby taki trans, tworzenia kultu jednostki. Mianowicie jedno z takich filmów jest scena, gdzie żona mówi do swojego męża, że miała pewien sen, że w tym śnie właśnie pojawił się Józef Stalin i gdzie to dość, naprawdę jest bardzo zabawne. Jeżeli państwo nie siedzicie, to proszę usiąść, bo zaraz spadniecie z krzesła. Mianowicie ta kobieta opowiada właśnie tą scenę ze snu, gdzie ich dziecko spotyka Stalina i Stalin mówi, że to on zostanie komunistą, a następnie na polecenie Stalina wyjedzie do Anglii i tam będzie zakładało kołchozy. Także to jest piękna taka wizja. Zresztą można zauważyć, że też te czystki, które były w latach 30. związane były z tym, że osoby, które wyjechały poza Sowiety, no, dotknęły tego świata kapitalistycznego i okazuje się, że teoria się nie zgadza z praktyką. Także trzeba było te osoby zlikwidować. Zresztą takim znanym przykładem byli obywatele Związku, którzy wyjechali do Hiszpanii w czasie wojny domowej, gdzie no, mieli styczność z tym Zachodem, z tym światem zachodnim i następnie one były po prostu likwidowane w ramach czystek. Znaną osobą, która uchowała się, która uratowała swoje życie, to był bodajże towarzysz Orłow, szef wtedy bezpieki w Hiszpanii, który tam zagroził Stalinowi, że jeżeli jemu się coś stanie, no to zostaną opublikowane informacje dotyczące po prostu jego działalności i rzeczywiście udało mu się uratować życie. Także jeżeli mówimy o kinie, no to powstają właśnie różne filmy propagandowe. Cały czas jest ta pokazywana ta spirala też tego zagrożenia, ale też są takie pozytywne takie elementy dotyczące służby bezpieczeństwa, gdzie w jednym z filmów chłop jest tam oskarżony, tam już nie pamiętam o co dokładnie, przez NKWD, czy tam, że jest kłakiem, czy tam, że przeprowadził tam jakieś działania na szkodę państwa. W każdym razie on ucieka przed nimi, ucieka, ale gdzie on ucieka? Gdzie się może schować? Kto mu może pomóc? No może mu pomóc dowódca tych NKWD-stów, prawda? Jako ta osoba, która jest rozważna, która potrafi wysłuchać czyjejś opinii, że jeżeli on rzeczywiście jest niewinny, no to w tym momencie ten ich dowódca powie, no słuchajcie, towarzysze, przecież on jest niewinny, pomoże mu. Także no, dochodziło też do takich sytuacji, oczywiście to była absolutne kłamstwo, bo do takiej sytuacji nie dochodziło. Jeszcze to, co jest ważne, to też Państwu polecam doskonały teatr telewizji, a mianowicie Herbatka u Stalina. On opisuje, ten teatr telewizji opisuje historię z bodajże 1935 roku, gdzie znany pisarz Bernard Shaw przyjeżdża, komunista zresztą, przyjeżdża do Sowietów, gdzie przyjęty jest sposób, jako wybitna postać, wybitny literat, zwolennik bolszewików.
Czyli taki typowy pożyteczny idiota tak zwany. Tak. Człowiek, który wierzy naprawdę w komunizm, a to ma po prostu przekazywać ten kłamliwy obraz na zewnątrz.
I on w sumie to z jednej strony wierzy w to, ale z drugiej widzi pewne niedoskonałości, ale uważa, że nie ma co burzyć pewnego mitu, bo może działać to na szkodę pięknej idei. Ale jego postawa Stalinowi się nie spodobała. A mianowicie tam jeżeli mieliśmy do czynienia właśnie z industrializacją, no to były tam te plany pięcioletnie. I tam jest jednym z takich haseł było, że 5 lat planu zróbmy w 4. A Bernard Shaw powiedział, że 5 lat zróbmy w 3, a potem odpocznijcie. Także dla Stalina to było takie naigrywanie się.
A właśnie, tu mam dla ciebie bardzo ciekawe pytanie, ponieważ wspomniałeś o tych planach pięcioletnich. Było takie zjawisko, utworzono takich nowych bohaterów narodowych i tu w przypadku planu pięcioletniego mieliśmy Stachanowa i to takie zjawisko stachanowszczyzny, a wcześniej jeszcze mieliśmy, jak była ta fala terroru, rozkłaczania, mieliśmy taką postać jak Pawlika Morozowa. Możesz nam przybliżyć nieco te postacie i o co chodziło? To takie nowe ideały takich świeckich świętych.
Jeżeli chodzi o Aleksieja Stachanowa, no to w roku 1935 właśnie górnik z Donbasu, on był górnikiem, wydobył, uwaga, w szychcie...
Rzekomo,
tak. 1400% normy. Czyli wydobył 102 tony węgla zamiast zaplanowanych 7. No było to... No była to oczywiście manipulacja. Nie ma takiej możliwości, żeby on sam mógł to zrobić, ale to, co wiemy, No nie zrobił to on, bo on to firmował. Cały sztab ludzi mu w tym pomagał. Także no, wpisał się w te takie...
Ustanowiono ordery, pomniki, szkoły imieniu Stana Hołanowa, zakłady pracy, specjalne nagrody dla przodowników pracy. No i też ta druga figura tego Pawlika Morozowa.
Tak, Pawlik Morozow to był chory psychicznie chłopak, który wydał swojego ojca...
Tak zwanego kułaka.
Kułaka jako sabotażystę, ukrywającego zboże. Pawła Morozowa podobno zabili mieszkańcy tej wsi. On, jak powiedziałem, był chory psychicznie, ale wzięto go za to na sztandary właśnie walki tych, te sztandary rewolucyjne, jako postać wybitna, postać, z której trzeba brać przykłady i zresztą te takie cała, zwłaszcza w latach Wielkiego Terroru, donosić.
Czyli jakie to mniej więcej lata?
Ale mówisz o Wielkim...
Tak, to właśnie rozkłaczanie i ten Pawlik Morozow, tak mniej więcej, jakbyś nam...
No Pawlik Morozow, no to jest 1932 rok.
Mhm.
Ale potem mamy jeszcze Wielki Terror, bo to się dzieliło na etapy. No, na początku mieliśmy etap już tak chronologicznie, kolektywizacja i industrializacja, a następnie mieliśmy do czynienia od tak naprawdę 1934 roku, czyli od zabójstwa na Kijowie z Wielkim Terrorem, po tym właśnie.
Bo właśnie tu chciałem też powiedzieć o takim ciekawym zjawisku, o tym, jak Stalin potrafił być zmienny w tej swojej polityce społecznej, ponieważ jak pamiętamy, czy może no, tak nie wspominaliśmy o tym, że początki w ogóle władzy bolszewików w Rosji, no to jest taki jeden wielki eksperyment społeczny, czyli kolektywizacja, ale jednocześnie swoboda obyczajowa, rozbijanie rodziny. Tam jest jeszcze elementy rewolucji seksualnej, tutaj jest pani Kołłątaj, która uważa, że seks jest szklanka wody i to powinny być po prostu dostępne dla każdego wszędzie. Aborcja, niszczenie kościołów. I to są
mamy
też...
wątki też homoseksualne, na przykład Jeżą był homoseksualistą.
Tak, ale tu już mówię nawet o polityce państwowej, że walka z kościołem, walka z tradycją. Też przypomnijmy, że przecież nie było oficjalnych rang tak w szeregach, że nie nosili epoletów oficerowie. Było wszystko zakazane. I teraz koniec lat 30. i Stalin orientuje się, że po prostu ten Związek Radziecki, tak wyniszczony, nie będzie i to właśnie po okresie wielkich czystek, także w armii, orientuje się, że może sobie nie poradzić po prostu z narastającym problemem, czyli z Adolfem Hitlerem, z tym, że nie będzie w stanie stawić czoła. I nagle 180 stopni zmiana frontu, zezwala się na drobne obrzędy religijne, buduje się pozycję rodziny, czyli ten przekształca komunizm w coś w rodzaju narodowego socjalizmu czy narodowego komunizmu. Jest takie zjawisko, że przywraca się pewne symbole, czyli tam zamiast świętego Mikołaja jest ten Dziadek Mróz. Oczywiście to wszystko jest przystrojone tą gwiazdą, która tam symbolizuje boginię prawdy, która walczy z krzywdą. I zaczyna się militaryzować też społeczeństwo, ale umacniać pozycję rodziny. Zakazano aborcji, homoseksualizmu właśnie wtedy. Czyli buduje się taką namiastkę jakiejś takiej formy. Niektórzy, nawet Mussolini wtedy mówi, że właśnie stalinizm to jest taki słowiański faszyzm.
No nie wiem, czy bym się posunął aż tak daleko, ale jeżeli mówimy właśnie o tej sytuacji z lat 30., to też Józef Stalin, można powiedzieć, że przy Wielkiej Czystce wzorował się na Adolfie Hitlerze, mianowicie na Nocy Długich.
Tak, noży. Bardzo chwalił za to.
Bardzo chwalił i był po prostu pod mega wrażeniem, że w ciągu tam tak naprawdę jednej nocy potrafi wyeliminować całkowicie
potężną
swoją wewnętrzną opozycję. Co prawda działania te opozycyjne u Stalina trwały trochę dłużej, jednakże wynikało to z tego, że oprócz tego, że zlikwidował swoją realną opozycję, zaczął likwidować po prostu opozycję, której nie było. Tworzył sobie opozycję, likwidował, ale miało to na celu to, co jak wcześniej wspomniałem na temat tworzenia kina, czyli zmiany historii. Starzy bolszewicy pamiętali rewolucję październikową, pamiętali rolę Trockiego, pamiętali rolę Stalina. I jak tworzy się filmy, tworzy się tą całą propagandę, która zakrzywia rzeczywistość, to nie można doprowadzić do sytuacji, że nagle ktoś wstanie i powie, towarzysze, tak nie było. Dlatego Józef Stalin zlikwidował tą grupę starych zatwardziałych bolszewików. Zresztą, jak wspominałeś wcześniej, przy okazji śmierci Lenina, gdzie dochodzi do tego zaciągu leninowskiego, gdzie dziesiątki tysięcy ludzi zapisuje się do partii, często młodych ludzi, gdzie ta partia, wbrew temu, jakie były założenia Lenina jeszcze sprzed I wojny światowej, gdzie mieliśmy właśnie spór z mieszczanami, który dotyczył tego, czy partia ma być kadrowa, czy ma być otwarta, to Stalin właśnie wprowadza tą otwartość partii, czyli trzeba się zapisywać do partii. Zresztą osoby, które nie należały do partii, później w latach 30. podczas Wielkiego Terroru były osobami wykluczonymi. Bo terror, który trwał, no można powiedzieć, że od tej kolektywizacji, industrializacji, od 29 roku, to na początku zabierał się za księży, za popów, za inteligencję, za osoby nienależące do partii, a to było później, ale też za osoby, które były związane ze starym ustrojem. Czyli na przykład za pracowników administracji, carskich pracowników administracji, za urzędników, którzy kiedyś byli za czasów carskich akurat w tym się zajmowali. A później, jak to powiedział Stalin, że w miarę rozwoju socjalistów
zaostrza się walka klasowa.
Tak, dokładnie. No i ta walka się zaostrzała.
To był genialny, właśnie z tym wielkim terrorem, to był po prostu arcygenialny manewr Stalina, ponieważ to nie było tak, że on oficjalnie za to odpowiadał. Za to odpowiadał Nikołaj Jeżow.
Tak, to był Jeżow. Wcześniej mieliśmy do czynienia z Jagodą.
Tak zwana Jeżowszczyzna.
Tutaj. Tak, tak, ale tutaj warto jeszcze powiedzieć o Jagodzie, ponieważ Jagoda był odpowiedzialny no przed Jeżowem za terror.
Stalin wydawał rozkaz Jagodzie, Jeżowowi. Oni brali to na siebie, a prosty człowiek myślał często, że to aparat partyjny zawodzi, a wódz jest nieomylny.
No tak. No i zresztą Jagoda i Jeżow zapłacili za te błędy i wypaczenia. To się nazywało za terror, który był... Już nie pamiętam tego słowa. Było takie określenie. Nieuzasadniony terror. Tak, to chyba Jeżowa też za to skazali. Zresztą no, sprawa z Jeżowem trwała bodajże od 30 chyba 8 roku, jego w 40 roku ostatecznie za...
Później go zresztą wymazywano ze zdjęć ze Stalinem, jakby po prostu człowiek ten nie istniał w otoczeniu Stalina, był jakimś po prostu błędem systemu.
A tutaj ja jeszcze bym wrócił do Jagody, bo Jagoda był... sprawnym wykonawcą polityki Stalina, ale jak się okazało, nie do końca nie był tym doskonałym, nazwijmy to. On miał jeszcze jakieś takie odruchy człowieczeństwa, nazwijmy to. Był w stanie się wstawić za kogoś, widząc, że ten terror idzie w kierunku całkowitego terroru, no to też opóźniał wprowadzanie pewnych decyzji. W przypadku śmierci Kirowa, bo tutaj krótko bym to przedstawił, gdzie mamy do czynienia z zabójstwem no, konkurenta Stalina, który, jak czasami odbywały się tam te partyjne kongresy, to nawet jemu dłużej klaskano. I to było dość ważne i istotne, ponieważ osoby, które klaskały i za wcześnie przestały, no to na przykład potrafiły lądować na zesłaniu w jakimś łagrze. Także jest to dość istotny element dotyczący tego, jak potrafiono ludzi całkowicie
omamić,
dokładnie. I podczas procesu Jagody, no bo tak, dochodzi do śmierci Kirowa, zastrzelił, nazwijmy to współczesnym językiem, jakiś randomowy komunista. Nie było ochrony przy Kirowie, chociaż powinna być.
Raczej nie był przypadek.
Nie, to nie był przypadek. Chwilę później ten człowiek, który zastrzelił Kirowa, zostaje zabity. Szef ochrony Kirowa też ginie, podobno w wypadku samochodowym. I rozpoczyna się śledztwo. Ale i w Leningradzie, i w Moskwie dochodzą słuchy, że w zabójstwie Kirowa może maczać ręce służba bezpieczeństwa. No i to spada na Jagodę, że no Jagoda niezbyt szybko nie jest w stanie znaleźć sprawców, Bo oczywiście to nie jest tak, że ta osoba zabija Kirowa, no bo to musi być już spisek, bo ginie i ten zamachowiec, i żona tego zamachowca, no i zaczyna się poszukiwać po prostu te czarownice, które są odpowiedzialne właśnie za zabójstwo tej wybitnej postaci w partii. I Jagoda się nie sprawdza. Jego następcą staje się Jeżow. A następnie Jagoda ginie, Jeżow przejmuje władzę i on już nie ma w ogóle żadnych sentymentów co do kwestii związanych, czy podejmować decyzje dotyczące ludobójstwa ludzi, czy może w jakiś sposób zmniejszyć to, czy opóźnić. On jest doskonałym wykonawcą poleceń Stalina i jeszcze jest bardzo nadgorliwy. On wprowadza, dochodzi też do zmiany ekipy, czyli ludzie, osoby związane z Jagodą zostają usunięte i na te miejsca przychodzą ludzie Jagodzi. Są to osoby często młode, są to osoby, które nie znają się też na pracy, nazwijmy to, śledczej. No to tak, no jak jeszcze kiedyś mamy, jak wcześniej mieliśmy do czynienia z tym, że no, dokonuje się przesłuchań ludzi, tak tutaj po prostu się maltretuje i każe się im po prostu przyznawać do rzeczy kompletnie absurdalnych.
Ale to była doktryna prawna wymyślona przez Andrzeja Wyszyńskiego, w myśl której w państwie burżuazyjnym trzeba przedstawić dowody, natomiast w państwie proletariackim, bo to było bardzo ciekawe, fascynujący motyw, to był prawnik zresztą polskiego pochodzenia, Andrzej Wyszyński, on stwierdził, że opracował, nawet ujął to w formie takiej doktryny spisanej w książce, że w państwie proletariatu ludzie zyskują wyższą świadomość, ich świadomość się zwiększa, więc wobec tego, będąc bardziej świadomymi obywatelami, są wdzięczni Związkowi Radzieckiemu i wtedy ich przewiny są, odczuwają wewnętrznie. Oni nie są w stanie po prostu wytrzymać tego i muszą się do tego, ta wina im tak ciąży, że muszą się przyznać. Więc w zasadzie samo przyznanie się staje się dowodem tak, winy.
Tak.
I wtedy to była właśnie ta praktyka tortur, po prostu no, przyznanie się było ostatecznym, w zasadzie jedynym potrzebnym dowodem.
Zresztą te procesy pokazowe, bo mieliśmy do czynienia ze słynnymi procesami.
Szachtyński to był najpierw.
Był Szachtyński, tam też, to się też one nazywały, proces 16, 17, bodajże 21. I o co chodzi? Podczas procesów pokazowych, jak można zobaczyć na starych kronikach filmowych, mamy do czynienia z dość taką dziwną sytuacją. Mianowicie ci oskarżeni rozmawiają z tymi prokuratorami w sposób taki koleżeński. Czyli tak jak ktoś siedzi z kimś i tak, czy byliście tego dnia w tym miejscu? Tak, byliśmy. I co? I wtedy razem z kolegami doszliśmy do wniosku, że dokonamy zamachu na Stalina. Ja to oczywiście tak opowiadam. I tak szyję, jak to się mówi. I ci prokuratorzy tak, no i co było tam? No i tam wtedy właśnie ta osoba podjęła takie a takie decyzje. Aha, naprawdę? Tak. I tak koleżeńska rozmowa, gdzie ci dziennikarze zachodni momentami kupili, ponieważ przyzwyczajeni są do tego, że no, jest jakaś obrona, jest te osoby w jakiś sposób no, zaprzeczają tym oskarżeniom, a tu mamy do czynienia z pewną taką koleżeńską dyskusją między właśnie oskarżonymi a prokuratorami, a w sumie ten sędzia to jest taki dodatek, bo on tylko tak, on sobie siedzi i słucha.
Ale był jeden z prokuratorów niezwykle agresywny. Ja pamiętam takie nagranie, gdzie on po prostu już pod koniec wyzywał oskarżonych, powiedział, że są brudnymi wszami i robactwem niegodnym życia na tej ziemi i skazać ich na rozstrzelanie, po czym wypił szklankę wody i trzasnął.
Tak, w ogóle, jeżeli chodzi o takie słownictwo, czyli tych
wrogów. Takie poniżanie i deptanie.
Tak, przeciwnicy polityczni, to jest robactwo. A co się robi z robactwem? No trzeba je zadeptać. Dlatego też poprzez tą propagandę filmu, telewizji czy gazet przedstawia się...
To było w towarzystwie aplauzu publiczności, bo tam to były procesy otwarte, więc cała sala po prostu grzmiała, że tak i klaskała, śmiała się i cieszyła.
No też w jakiś sposób trzeba by było wytłumaczyć społeczeństwu, że ta sytuacja gospodarcza, jaka jest w kraju, z czegoś wynika. No z czego wynika? Że są osoby bogate, które chowają to bogactwo.
Albo spiskują i podminowują
albo
z potęgami.
Albo spiskują, prawda? I mamy do czynienia właśnie z tym wrogiem zewnętrznym, czyli krajami kapitalistycznymi i tym wewnętrznym.
To bardzo właśnie mi się podobała doktryna Stalina, który zawsze na spotkaniach, kiedy dochodziło do jakiejś tam niespełnionej jakiegoś tam celu gospodarczego, to zawsze mówił, że system sam w sobie jest doskonały, tylko jak zwykle zawodzą konkretni ludzie. Inni są ludzie i trzeba po prostu znaleźć innego, natomiast system jest doskonały.
Jeżeli teoria się nie zgadza z praktyką, to tym gorzej dla praktyki, tak?
Tak.
Jakoś tak to było. Jeżeli mamy, jeżeli tutaj krótko chcemy omówić kwestię kolektywizacji i industrializacji, no to dochodzi do takiej dość paradoksalnej sytuacji, a mianowicie 1929 rok dochodzi do wielkiego kryzysu na całym świecie. Związek Sowiety są krajem zamkniętym. Podobnie trochę, może nie aż tak, ale gospodarczo byli zamknięci jeszcze Włosi i to były kraje, które można powiedzieć, że były zwycięzcami tego kryzysu. Ja nie mówię o życiu społeczeństwa, tylko o tym, że państwo jako państwo gospodarczo po części wygrało. Wynikało to z tego, że Rosjanie kupowali wszystko na masę. W krajach zachodnich jest kryzys, no to potrzebne są rynki zbytu. No, mamy do czynienia z Czerwoną Rosją, która jest w stanie to wszystko kupować. Także to był doskonały klient. I to, co jest bardzo ciekawe, to oni kupowali nowe technologie, nowe maszyny. To wszystko było w porównaniu z tym, co było na Zachodzie, które no, funkcjonowało jakieś tam maszyny już tam 10 na przykład lat, to oni mają to nowe. Ale to nie znaczy, że doszło rzeczywiście do modernizacji, doszło do tego, że rzeczywiście ta gospodarka ruszyła, że dochodzi do takiej industrializacji na masę taką, że społeczeństwo dzieje się lepiej. Otóż nie, ponieważ z jednej strony mamy nowe maszyny, a z drugiej strony system nie działa. System się nie spina, bo wynika to z tego, że mamy, czyli Rosjanie mają, czerwoni Rosjanie mają niewyszkolną kadrę, dochodzi do marnotrawstwa, dochodzi do tego, że dochodzi do złej alokacji tych zasobów często i co prawda tworzy się potęgę taką gospodarczą, która de facto pomogła Rosji wygrać wojnę, II wojnę światową, ponieważ no, mamy wybudowane, na przykład, nie wiem, słynna fabryka traktorów w Stalingradzie, tak? No, przestawiona fabryka traktorów, co zaczyna być, staje się szybko fabryką czołgów, tak? Ale to jednak się nie spinało. Wychodzi druga pięciolatka, która nie przynosi tych zapowiedzianych efektów. Gospodarczo z jednej strony mamy ten przemysł, a z drugiej strony mamy gospodarkę niedoborów cały czas. Ponieważ dochodzi poprzez kolektywizację do zależnienia rolnictwa. Kolektywizacja, która była właśnie ten wielki głód nie tyle na Ukrainie, bo to Ukraina jest takim jakby sztandarowym hasłem, ale też
Zakaukazie
i na Dalekim Wschodzie. Też mieliśmy do tego, ale tam to zastopowano.
To znaczy, to jest w ogóle paradoks tej gospodarki radzieckiej, że wyniki gospodarcze, oni zawsze lubili podawać tam ilość zebranych ton zboża, pszenicy, wydobycie stali, to było bardzo imponujące, natomiast czy tam węgla, natomiast jeśli chodzi o poziom życia, no był katastrofalny, ponieważ brakowało jakichkolwiek towarów ciągle na rynku. Oczywiście w dużych miastach jak Moskwa, Kijów, Charków, te dobra były w jakichś tam specjalnych sklepach dla nomenklatury partyjnej dostępne. Oczywiście sprowadzane z Zachodu, natomiast po prostu oni mieli problem z wytwarzaniem, z wytwórstwem, z własnym przemysłem. Po prostu zbierali wszystko na masę i korzystali z zasobów gospodarczych dzięki niewolniczej siłze. Ale tu uwaga, ten system okaże się paradoksalnie bardzo sprawny w zetknięciu później z machiną wojenną hitlerowskiej Rzeszy. Druga wojna światowa, mimo ogromnych strat, po prostu ten system okaże się nagle zbawienny.
Zresztą jeżeli chodzi o dane, no to fałszowanie danych było no, przeciągnięte tak naprawdę do końca Związku Radzieckiego i też w Polsce za czasów komunistów mieliśmy też do czynienia z fałszowaniem różnych danych. No, zawsze można było się pochwalić tymi nieprawdziwymi. Na papierze to wszystko się zgadzało, jednak w realiach już niekoniecznie. To, co jest też ważne, to właśnie w 1932 roku zakończy się ta pierwsza pięciolatka. Jeżeli chodzi o no, ten taki jeden z bardziej czarnych momentów historii za czasów Józefa Stalina, to właśnie ten Głodomor, tak, na Ukrainie.
Chłodomor, tak.
Chłodomor, tak, gdzie dochodzi do kolektywizacji. I tak, mamy do czynienia z bogatymi chłopami. Ich nazywano kułakami. Oni, jest to wynik wprowadzenia NEP-u, gdzie jak w miastach mieliśmy...
To jeszcze ich nazywano NEP-manami, to chodziło też o kupców i handlarzy, ponieważ w epoce NEP-u podobno nawet powstały takie drobne biznesy, które ludzie jeździli kabrioletami, dobrymi autami, byli naprawdę bardzo zasobni, bo sprowadzali z zachodu jakieś dobra, więc to było bardzo krótkie zjawisko, ale zostało szybko ukrócone.
Tak, i mamy do czynienia właśnie z tymi kułakami, którzy byli bogatymi chłopami, którzy no, właściwie alokowali zasoby, byli w stanie tworzyć, dbać o swoje ziemie, i oni stali się głównymi przeciwnikami politycznymi. Ale też stworzono też drugą klasę, czyli tacy podkułacy. Celem było to, żeby dokonać eksterminacji właśnie na tej grupie społecznej. Tworzono kołchozy, które przejmowały właśnie majątki tych bogatych chłopów i ludzi zachęcano do tego, żeby się zapisywali. Na Ukrainie mieliśmy do czynienia z taką sytuacją, że no, społeczność rolnicza nie chciała się zapisywać właśnie do kołchozów, nie chciała otworzyć. No to Sowieci doszli do wniosku, że po prostu ich zagłodzą, czyli ogrebili ich z plonów, ogrebili ich z jedzenia, tworzyli szczelne korytony wojskowe NKWD, które nie przypuszczały żadnej osoby i po prostu ci ludzie umierali.
Tak, tu tytułem dodania takiej uwagi to często służyło też temu, że Związek Radziecki skupował wtedy na mocy umów właśnie takich nie do końca jawnych może z Republiką Weimarską, skupował technologię, sprzęt wojskowy właśnie od Republiki Weimarskiej i płacił na zasadzie barterowej. Później zresztą fabryki Forda też zainstalowane w Związku Radzieckim też rozliczano się, to było bodajże właśnie w erze Wielkiego Głodu, rozliczano się zbożem. Więc często było to po prostu tak, że ściągano pod przymusem to zboże, żeby zapłacić za towar. Natomiast tak podsumowując już, jeśli byśmy mieli jeszcze przejść do tej polityki zagranicznej Stalina, bo zbliża się, do władzy dochodzi Hitler, 1933 rok, styczeń. A wcześniej, jaka była w ogóle wizja ekspansji komunizmu w czasach Stalina właśnie? No, tu można powiedzieć, że partia, czy w ogóle była taka inicjatywa Kominternu. Czyli to był taki związek partii komunistycznych rozlokowanych na terenie Europy, który miał służyć do temu, żeby sprzeciwiać się, uwaga, partiom umiarkowanie lewicowym, takim jak właśnie w Niemczech SPD. Stalin uznawał te partie za ekspozytury burżuazji, nazywał ich socjalfaszystami, czyli po prostu albo ktoś był komunistą, albo był faszystą.
A tak, bo jest to powiedzenie Stalina, że socjaldemokracja jest łagodną odmianą faszyzmu.
Tak. To jest bardzo ważne, że takie przekonanie i te partie, KPD, w każdym kraju europejskim istniała jakaś partia zaczynająca się na literę K i która miała jednocześnie literę skrót jakiś od danego państwa, czyli była Komunistyczna Partia Polski, Komunistyczna Partia Niemiec, Francji i tak dalej. I te partie miały na celu po prostu grupowanie agentów komunistycznych, no i takiej siły rewolucyjnej. I te partie sprzeciwiały się lokalnej lewicy. Natomiast w momencie dojścia Hitlera, jeszcze wcześniej dochodziło nawet do czegoś takiego, że Stalin wręcz polecał KPD, mimo że formalnie krytykowali NSDAP, to często dochodziło do tego, że wspólnie głosowali z NSDAP przeciwko partiom Republiki Weimarskiej, albo brali udział nawet w jakichś tam demonstracjach czy zadymach. Natomiast później, po dojściu Hitlera do władzy, ta polityka się drastycznie zmienia. Stalin widzi, że pojawia się na horyzoncie nowy sojusz antykomunistyczny. Stalin oczywiście próbował, robił takie podchody i próbował nawet początkowo skłonić Hitlera do jakiejś formy sojuszu. Później szukał tego sojuszu w państwach kapitalistycznych, Francji, Wielkiej Brytanii. Też nie udało mu się zmontować takiego sojuszu. I tu zbliżamy się po prostu do tego paktu Wcześniej jeszcze oczywiście można przypomnieć wojnę w Hiszpanii. To była taka pierwsza wojna, można powiedzieć proxy war, jak teraz się mówi.
Tak.
Z jednej strony Hitler, z drugiej strony Stalin zaangażowali się. Po prostu jeden pomagał Franco, drugi republikanom.
Tak, i to było takie starcie dla Stalina przegrane, ponieważ on postawił na to, że siły republikańskie wygrają tą wojnę. Co prawda trochę pomógł, no za to oczywiście za niemałe pieniądze. Jednakże inicjatywa była większa ze strony Niemiec oraz Włoch i rzeczywiście ta pomoc wojskowa była taka technicznie zdecydowanie w wyższym poziomie. Wojnę w Hiszpanii wygrywa Franco, który, tak jak powiedziałem, otrzymuje pomoc właśnie od późniejszych państw osi. Stalin sromotnie tam przegrywa i powstaje problem, ponieważ Niemcy rosną w siłę i jak dobrze wiemy, w planach Adolfa Hitlera sojusz ze Związkiem Radzieckim na dłuższą metę nie jest możliwy. I Stalin trochę się zachowywał tak jak taka dziewczyna, która nie jest chciana, ale za wszelką cenę chce podrywać tego faceta. I on nie chciał doprowadzić do otwartej wojny z Niemcami. W każdym razie nie w 1941 roku.
Plan Stalina był bardzo prosty. To znaczy on miał taką koncepcję, że te państwa, on wręcz cieszył się początkowo ze zwycięstwa Hitlera w wyborach. On wierzył w to, że po prostu dojdzie do wojny z Francją, francusko-niemieckiej. I chciał, żeby on po prostu stawiał znak równości między faszyzmem, demokracją, kapitalizmem, więc liczył na to, że te państwa się wykończą i po prostu Związek Radziecki przyjdzie jako wyzwodniciel. Natomiast w pewnym momencie zorientował się, że być może, i tu bał się strasznie właśnie sojuszu polsko-niemieckiego, wymierzonego w Związek Radziecki. I w pewnym momencie po prostu, kiedy Polska uzyskała te gwarancje od Wielkiej Brytanii, no historia dobrze nam znana, pakt Ribbentrop-Mołotow i dochodzi do tego, że w zasadzie ten pakt, można powiedzieć, przypieczętował wybuch II wojny światowej, to co się później stało. Natomiast co jest istotne, to właśnie to był taki, Stalin ciągle miał nadzieję, że dojdzie, że te siły niemieckie skierują się na zachód.
Tak, tak. A czy one skierowały się na zachód, tylko że doszło do takiej...
Nie wierzył w to, że Francja tak szybko padnie.
No właśnie, chciałem to powiedzieć. Stalin obliczył sobie, że wojna z Niemiec, z Francją będzie na wzór tej z I wojny światowej, gdzie wojska niemieckie ugrzęzną właśnie w granicach Francji i będzie to trwało. On dzięki temu będzie miał czas na to, żeby doprowadzić do reorganizacji swojej armii, która... A ja wiem o tym, że papier wszystko przyjmie. Jeżeli mówi się, że Stalin wtedy miał bodajże 20 tysięcy czołgów, no to miał 20 tysięcy czołgów. Tylko, że miał czołgi, które były dość słabymi czołgami, to jest po pierwsze, a po drugie nie miał kadry, które mogłyby właściwie dowodzić tymi wojskami. Zresztą na przykładzie bitwy pod Dubnem, która była chyba drugą największą, albo pierwszą największą bitwą pancerną w historii, bo Kursk jest tą taką, ma najlepszy PR, jest najszerzej reklamowany, to kontrofensywa sowiecka wtedy na Ukrainie, na Wołyniu, bo to Dubno, no to właśnie te tereny, została zatrzymana. Tam Rosjanie ponieśli ogromne straty i to nie jest tak, że ponieśli straty w odwrocie, tylko właśnie podczas kontrofensywy. Także jeżeli chodzi o polityczną sytuację, no to właśnie Stalin potrzebował czasu. Jeżeli w ciągu 5 tygodni pada Francja, to nagle na Stalina pada blady strach. I on zdaje sobie sprawę, że tu już nie ma czasu. I generalicja zaczyna opracowywać plan obrony. Jak doprowadzić do sytuacji, żeby jak najszybciej przygotować się do tego. Tam przerzucono na przykład część sił z frontu na Ukrainie na front na Białorusi, który no, poniósł ogromne, ogromne straty. Zresztą te wielkie kotły na setki tysięcy żołnierzy, no to jeden z takich wielkich to właśnie był na Białorusi, drugi był później już pod Kijowem w czasie, ale to była trochę już inna operacja parę miesięcy później. Jeżeli chodzi o podejście Stalina w tym czasie, to chciał jak najbardziej opóźnić w czasie napaść Hitlera na Rosję.
Ale jak już doszło do tej napaści, to tak tytułem takiego ogólnego, bo wychodzimy poza temat międzywojnie, to ta gospodarka i ta scentralizowana gospodarka, ten terror państwowy w pewnym stopniu przyczynił się do tego, że ta nieudolna konstrukcja, o której Hitler mówił, że w zasadzie to jest taka, to całe państwo radzieckie to taka wytmuszka, którą wystarczy kopnąć i ona się po prostu rozsypie w proch, potrafiła od kompletnej klęski na samym początku, prawda, to mówimy o sytuacji, kiedy Niemcy podchodzą pod Moskwę i w zasadzie w błyskawicznym tempie, do kontrofensywy i w ciągu 4 lat, mimo olbrzymich strat, udaje się zbudować od zera potęgę wojskową, też dzięki oczywiście wydatnej pomocy Stanów Zjednoczonych, ale przeniesiono na wschód całe te fabryki. Ludzie pracowali tam 17 godzin na dobę na zmiany w tych fabrykach, więc błyskawicznie produkowano nowe czołgi, amunicje. 8 milionów ofiar w ciągu 4 lat, czyli mniej więcej 2 miliony osób ginęły rocznie.
Żołnierze.
No więc to po prostu szastano życiem. To życie było niewiele warte, ale zasoby były.
Jak to się mówi, były bardzo duże koszty społeczne.
Tak, ale no w zasadzie to można powiedzieć, że ta machina, rozpędzona taka tempa machina, no po prostu nie miała szans już później przegrać. Jeszcze ze wsparciem Stanów Zjednoczonych, które dostarczały konserwy, w zasadzie wszystkie technologie.
No, technologie, konserwy, paliwo. No, tak. Bez tego wsparcia Stalin by tej wojny moim zdaniem nie wygrał. Ale przechodzimy już tak w skrócie telegraficznym.
Ale tak podsumujmy w ogóle całą postać Stalina, czyli od takiego biurokraty, działacza partyjnego po wojnie, czy już jeszcze przed i w trakcie tej wojny staje się, można powiedzieć, odpowiednikiem, czy czymś więcej nawet, takiego cara. Mówi się często czerwony car.
Tak, to jest...
Samodzierżawca, przedmiot kultu i bohater narodowy, który powstrzymał wroga. I tu odwołuje się do mitów patriotycznych. Nagle otwierają cerkwie, wygłasza przemówienia. Nie mówi to towarzysze, tylko zwraca się do narodu po raz pierwszy.
Tak.
I nagle znika komunizm i pojawia się naród.
Tak, i to jest wojna ojczyźniana, czyli elementy takie dochodzą, elementy nacjonalistyczne.
Tak, czyli Stalin, taki wielki kameleon, można powiedzieć.
Ja tutaj niestety już nie omówimy tego, jeżeli chodzi o kwestie związane z walką taką wewnętrzną, polityczną, czyli eliminację polityczną głównych konkurentów, czyli Kamieniew, Zinowiew, Bucharin, Rykow, z tych głównych postaci, Tomski, Trocki, tak? Jeszcze jest sprawa Tuchaczewskiego, ale to my...
O Trockim wspominaliśmy w innym odcinku.
Tak, ale o Tuchaczewskim jeszcze będziemy mówili na temat tego wybitnego marszałka, który był doskonale zakochany w samym sobie, a kobiety doskonale zakochane w nim. Ale wracając do podsumowania Stalina, tak, mamy do czynienia ze zwierzęciem politycznym, człowiekiem, który był całkowicie wyzuty z jakichkolwiek uczuć. Uwielbiał to, żeby mu sklebiać. Myślę, że takim drugim wzorcem to jest Kim Jong-un obecnie w Korei Północnej, gdzie mamy do czynienia z podobną sytuacją. Jeżeli...
No, niższy poziom inteligencji i kultury na pewno, no bo Stalin był niesamowicie oczytany.
Tak.
Jego pewnie bardzo bolało to, że Trocki go tak właśnie uważał za takiego gbura i prostaka, natomiast znaczy to takim był, tylko że to wbrew pozorom nie był człowiek w ciemię bity. No. To była sprytna, cwana bestia. I no, jak często się porównuje tam z na przykład Putina obecnie, ale moim zdaniem no, to był znacznie wyższy w ogóle kaliber Stalin.
I jeszcze był osobą, która się szybko uczyła. Potrafiła...
Niesłychany spryt. I zdolność adaptacji.
Wyciągać wnioski też. Jest taka historia związana z Rokossowskim. Mianowicie Rokossowski, jeszcze tutaj proszę Państwa, zanim zakończymy, zrobimy takie podsumowanie, to chciałbym wprowadzić właśnie dwa wątki polskie. Otóż dwóch takich generałów, jeden marszałek, a drugi generał mniej znany, no to był marszałek Rokossowski, który był oczywiście w czasie Wielkiej Czystki w tej wojsku zesłany, wybito mu w ogóle zębę i został wypuszczony w 1941 roku z więzienia. Został wezwany na Kreml i przedstawiono mu plan obrony Moskwy. I on wysłuchał tego i następnie Stalin mówi do niego: towarzyszu, co uważacie? A on mówi, że to się nie uda. Na to Stalin powiedział, że w takim razie wyjdźcie, zastanówcie się 15 minut i was wezwiemy. No i on wyszedł, wyzwano go z powrotem i Stalin się go pyta: towarzyszu, czy co uważacie? A on mówi: to się nie uda.
I za trzecim razem Stalin...
Za trzecim razem Stalin...
Plan jest dokładnie przemyślany.
Stalin powiedział mu, on powiedział, że to się nie uda, a Stalin mówi: dobrze, towarzyszu, to teraz powiedzcie, co zrobić, żeby się udało.
Tu chyba chodziło o operację Bagration, a tak mi się wydaje.
Nie.
Z Rokossowskim? Bo z Rokossowskim wiem, że też operacja Bagration.
Ale to było później. A jeszcze był drugi generał, bodajże Kołyczys chyba, który służył, no był Rosjaninem wtedy. Co prawda później był w polskim wojsku, tym ludowym, w czasie II wojny światowej. I była taka zabawna historia, to nie jest zabawne, bo to raczej śmiesznie to wyszło. Śledczy za czasów Jeżowa, tak jak mówiłem, były to osoby niedoświadczone i często niewykształcone. I złapano jakiegoś Rosjanina, którego przesłuchiwano i on przyznał się, że czytał Larusa, czyli tą encyklopedię. No to ci śledczy szukali tego mitycznego Larusa i nie mogli go znaleźć. Z Kołyczysem była podobna sytuacja, mianowicie już nie miał kogo wydać, bo jak wcześniej mówiliśmy, no ludzie przyznawali się do niestworzonych rzeczy, to zaczął wydawać swoich wspólników i wymienił wszystkie główne postacie trylogii Sienkiewicza. I ci śledczy chodzili i szukali Wodojowskiego, Kmiecica, Zagłoby, prawda? I co się okazało, że dopiero później któryś z nich skapnął się, że to właśnie to są postacie trylogii. I on przeżył całą czystkę. Przeżył tylko dlatego, że ci śledczy uznali, że jest chory psychicznie i wysłali go do psychiatryka.
Dobrze, to dziękujemy Państwu za uwagę.
A jeszcze jedno ogłoszenie, proszę Państwa. Mamy doskonałą wiadomość. Założyliśmy konto na Buy Coffee. Także serdecznie polecamy wszystkim wspieranie naszego kanału poprzez zakupienie nam kawy. Każda osoba, która wpłaci powyżej 100 zł, dostanie ekstra książkę Stanisława Żuławskiego. Stanisławie, co to za książka?
To jest książka Hitler, korzenie zła. Książka opowiadająca o tym, jakie były początki działalności politycznej Adolfa Hitlera w Monachium i jak zbiegły się one z rewolucją socjalistyczną, rewolucją monachińską, w zasadzie z trzema jej etapami. Ale to jest taki mniej znany epizod, a który pozwala lepiej zrozumieć początki w ogóle partii nazistowskiej i tego niemieckiego radykalizmu w latach 20.
Tak, to jest seria Kulisy totalitaryzmów, to jest nasza nowa seria właśnie kanału Międzywojnie. Będą się ukazywały kolejne publikacje książkowe, do których już Państwa teraz serdecznie zapraszamy. Dziękujemy Państwu też za to, że jesteście z nami, że nas wspieracie. Mamy już ponad 5 tysięcy subskrypcji. Pojawiają się kolejne liczne komentarze. Czytamy te komentarze, co prawda na nie wszystkie odpisujemy. Bierzemy sobie do serca też uwagi te krytyczne, bo jak to chyba powiedział towarzysz Lenin, że krytyka tak, krytykanstwo nie. Także krytykę przyjmujemy do serca. Będziemy się starali polepszać nasze materiały, żeby były dla Was coraz bardziej atrakcyjne. Dziękujemy, że jesteście z nami.
Dziękujemy i zapraszamy.